Teleskop Verobin będzie miał takie bardzo duże pole widzenia, bo ten teleskop będzie bardzo czuły. Obawiamy się, że gdyby takie satelity były zbyt jasne, one powodowałyby, że cały obrazek byłby w zasadzie bezużyteczny.
Radio naukowe.
Satelity, o których mowa, to przede wszystkim Starlinki. Na orbicie ma być ich ponad 40 tysięcy, a astronomowie poważnie obawiają się, że taka sieć może zakłócić obserwacje kosmosu. Czy Elon Musk zasłoni nam niebo? W tym odcinku posłuchacie naukowca, który przewodził międzynarodowej grupie badawczej odpowiadającej na to pytanie. Nazywam się Karolina Głowacka, a to jest Radio Naukowe, podcast, który działa i rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite. Odcinek numer 79. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio naukowe. Włącz wiedzę.
Gościem Radia Naukowego jest dr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Międzynarodowy zespół astronomów kierowany właśnie przez doktora Przemysława Mroza z Obserwatorium Astronomicznego UW zbadał, jak rosnąca liczba Starlinków wpłynie na prowadzenie obserwacji astronomicznych z powierzchni Ziemi. Ta praca ukazała się w prestiżowym Astrophysical Journal Letters. Jeśli słuchają Państwo naszego podcastu w okolicach jego premiery, czyli w trzecim tygodniu stycznia, to rzecz jest absolutnie świeżutka, bo praca ukazała się na początku tygodnia. Panie doktorze, Starlinki, ile ich jest już na orbicie? Ile ma być? Kiedy ma być finalizacja i po co w ogóle to wszystko jest?
Tak, rzeczywiście już od kilku lat, od 2019 roku, społeczność naukowa zmaga się z problemem rosnącej liczby satelitów, które są umieszczane na niskiej orbicie wokół Ziemi. Jest kilka projektów, kilka firm, które chciałyby albo już umieszczają na orbicie swoje satelity. Największą z takich firm jest SpaceX, które chciałoby umieścić na orbicie wokół ziemskiej docelowo 42 tysiące satelitów Starlink. Dlatego jakby one, na SpaceX spadło największe oburzenie społeczności naukowej, dlatego że oni chcą jakby zbudować największą właśnie taką sieć satelitów. Satelity SpaceX nazywają się Starlink i celem tych urządzeń jest dostarczanie internetu satelitarnego na świecie. Są umieszczane na wysokości około 550 km nad powierzchnią Ziemi i okrążają kulę ziemską z okresem około godziny i pół. Także w danym momencie czasu nad dowolnym miejscem na Ziemi może znajdować się kilka albo nawet kilkanaście takich satelitów i one po prostu mogą dostarczać internet w jakieś takie bardzo odległe miejsca, gdzie taka tradycyjna łączność albo światłowodem, albo za pomocą sieci komórkowej jest niemożliwa.
No to także idea bardzo zacna, trzeba powiedzieć.
Oczywiście. Możemy jakby później podyskutować, czy to wszystko się opłaca i czy taki biznes może się spiąć. SpaceX ruszył z umieszczaniem swoich satelitów na orbicie ponad dwa lata temu, w 2019 roku. Do tej pory udało im się wystrzelić prawie 2000 satelitów, z których obecnie około 1800 jest działających, które właśnie działają w tej sieci. Około 200 satelitów już zostało jakby sprowadzonych na powierzchnię Ziemi, to znaczy sprowadzonych do atmosfery. One mogły się po prostu zepsuć albo w wyniku różnych testów były sprowadzone na powierzchnię Ziemi. Natomiast jakby docelowo SpaceX ma jakby pozwolenie na wystrzelenie 10 tysięcy satelitów. W ramach tego pozwolenia oni zobowiązali się do tego, że do 2027 roku wszystkie te satelity powinny właśnie znajdować się na orbicie wokół ziemskiej. Oni tam rzeczywiście w tym swoim kontrakcie mają też wskazane, że do 2024 mniej więcej połowa tych satelitów musi się znaleźć. W najbliższych latach tych satelitów będzie coraz więcej i więcej. Sama firma SpaceX wystąpiła o pozwolenie o wystrzelanie kolejnych 30 tysięcy satelitów i to są już jakieś astronomiczne liczby.
Czytam u Państwa w informacji, że aż 42 tysiące satelitów telekomunikacyjnych SpaceXu ma latać.
Tak, łącznie to będzie 42 tysiące. Jeżeli oczywiście wszystkie te plany się powiodą. Jak to działa? Oczywiście, jeżeli chodzi o orbitę wokół Ziemi, w szczególności taką niską orbitę, to istnieje kilka takich jakby przedziałów wysokości, w których te satelity jakby jest najbezpieczniej czy najbardziej rozsądnie umieszczać. I rzeczywiście SpaceX zdecydowało, że swoje satelity umieści na wysokości 550 km nad powierzchnią Ziemi, co jest w zasadzie takim bardzo rozsądnym pomysłem. To dlatego, że takie satelity na niższych wysokościach, powiedzmy na wysokości od 100 do 300 km nad powierzchnią Ziemi, one po prostu wytracają energię wskutek tarcia z powietrzem. Satelity tracą energię i po prostu po jakimś czasie spadają do atmosfery i się w niej spalają. Także gdyby umieścić satelity na takiej wysokości, powiedzmy 300 km, no to trzeba byłoby od czasu do czasu uruchamiać silniki. To byłoby kosztowne, bo kosztowałoby to paliwo i jakieś dodatkowe rozwiązania techniczne. Nie można umieszczać satelitów na wysokości większej niż 2000 km nad powierzchnią Ziemi. To dlatego, że tam znajduje się bardzo dużo naładowanych cząsteczek. Tam znajdują się tak zwane pasy radiacyjne. Nasza Ziemia, kula ziemska, to jest w zasadzie taki jeden wielki magnes. Ziemia posiada pole magnetyczne. To pole magnetyczne Ziemi pełni bardzo ważną rolę, ponieważ ono łapie naładowane cząsteczki, które docierają do nas ze Słońca i z przestrzeni kosmicznej. I wszystkie te cząstki, które właśnie są łapane przez pole magnetyczne, na wysokości około 2000 km nad powierzchnią Ziemi. Także gdyby tam umieszczać satelitę, no to elektronika satelitów szybko by się psuła. Albo trzeba byłoby takie satelity wyposażać w elektronikę, która jest odporna na takie promieniowanie, albo budować jakieś obudowy, co oczywiście byłoby kosztowne, drogie, więc jakby firmy komercyjne nie chcą umieszczać satelitów na takiej wysokości. Miejscem, gdzie spodziewamy się właśnie umieszczać najwięcej satelitów, to są wysokości między 300 a powiedzmy 1500 km. Powiedzmy na wysokości 700 km nad powierzchnią Ziemi znajduje się bardzo dużo śmieci kosmicznych, które powstały w wyniku zderzeń satelitów albo prób broni antysatelitarnej. Gdyby umieścić tam właśnie takiego satelita, on mógłby się zderzyć właśnie z takim śmieciem kosmicznym z prawdopodobieństwem powiedzmy raz na 2000 lat. I co jakby nie wydaje się jakoś bardzo dużo. Ale gdybyśmy tam umieścili sieć składającą się z kilku tysięcy satelitów, tak, z 2000 satelitów, no to takie zderzenie następowałoby powiedzmy raz do roku. Na co już oczywiście nie możemy sobie pozwolić, bo takie zderzenie generowałoby bardzo dużo kolejnych śmieci kosmicznych i mogłyby powodować taką reakcję łańcuchową. Także w zasadzie istnieją jakby dwa takie obszary, gdzie możemy umieszczać satelity takie na niskiej orbicie, tak? Czyli to są wysokości około 300 do 600 km i na wysokości powiedzmy od 900 do 1500 km. To są dwa takie obszary, gdzie powiedzmy jest jeszcze pusto i to są takie obszary, gdzie rzeczywiście takie satelity mogą funkcjonować. SpaceX zdecydowało się na to, żeby swoje satelity umieszczać na tej niższej orbicie, właśnie na 550 km. Natomiast jakby konkurencyjne firmy wybrały te wyższe orbity. Jedną z takich firm jest OneWeb. Oni jakby umieścili swoje satelity na wyższych orbitach, 1200 km.
A czy to dla astronomów jest jakaś różnica? Bo to jest ten główny wątek, o którym będziemy rozmawiali, czyli czy te tysiące satelitów, które mają pojawić się na niebie, czy one będą przeszkadzały astronomom? Pan teraz dużo mówi o tych wysokościach, to ma jakieś znaczenie dla was?
To ma duże znaczenie, dlatego że zasadniczo im satelita jest bliżej Ziemi, tym on jest krócej widoczny na niebie. Jakby można powiedzieć, że szybciej chowa się w cieniu Ziemi. Czyli takie satelity, które znajdują się na orbicie na wysokości 500 km, one są oświetlane przez Słońce powiedzmy na godzinę, dwie po zachodzie Słońca albo na godzinę, dwie przed wschodem Słońca, czyli jakby stosunkowo krótko. Natomiast takie satelity, które znajdują się wysoko, na wysokości właśnie 1000 km, one mogą być oświetlane przez Słońce przez całą noc, czyli jakby będą widoczne, będą nam przeszkadzać w obserwacjach przez całą noc. chcielibyśmy, żeby te firmy umieszczały swoje urządzenia właśnie na możliwie jak najniższych orbitach, po to właśnie, żeby jakby minimalizować czas, kiedy te satelity są oświetlane przez Słońce. Inną rzeczą to jest kwestia jeszcze śmieci kosmicznych. Na tych niższych orbitach poniżej 500 km istnieje jakby wystarczająco dużo powietrza, które powoduje tarcie. Czyli jeżeli umieścimy satelitę na wysokości 500 km, to jakby wskutek naturalnego oporu powietrza, które jeszcze na tej wysokości istnieje, ten satelita wpadnie do atmosfery po kilku latach, po około 5 latach. Natomiast takie satelity, które znajdują się bardzo wysoko, na wysokości właśnie 1000-1500 km, tam powietrza praktycznie nie ma. I jeżeli tam umieścimy takiego satelitę, on się popsuje, przestanie działać, to on tam zostanie na zawsze.
Chyba że zostaną rozwinięte metody ściągania śmieci kosmicznych, bo o tym też się myśli. No ale widzi pan, opowiada pan o tym, że lepiej jest na tej niższej orbicie, bliżej Ziemi, umieszczać satelity. No tak właśnie robią twórcy Starlinków, czyli Elon Musk i cała ekipa, a państwo właśnie im się przyjrzeli krytycznie. Proszę powiedzieć, co państwo zbadali i co wyszło w tych badaniach, bo no jest takie zdjęcie w informacji prasowej, możecie je, drodzy słuchacze, zobaczyć na stronie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, jest też w miniaturze na YouTubie i na radionaukowe.pl, no i wygląda to po prostu przerażająco, jeśli z perspektywy astronomów, no mamy taką ewidentną kreskę na zdjęciu, która może nam coś zasłaniać. Czy te Starlinki, co one spowodują właśnie dla was, jako dla astronomów? Co ustaliliście?
Rzeczywiście, zajęliśmy się badaniem Starlinków głównie dlatego, że to jest obecnie największa taka konstelacja, sieć satelitarna, która jest obecna na niskiej orbicie. I po prostu tych obiektów jest najwięcej, najłatwiej badać, sprawdzać, jakie one mają wpływ. I teraz jakby satelity, które krążą, które są oświetlane przez Słońce, mogą powodować jakby wiele efektów na obserwacje astronomiczne, bo jakby astronomowie prowadzą naprawdę bardzo wiele różnych rodzajów badań. Jeden z rodzajów badań, które prowadzą astronomowie, są tak zwane przeglądy nieba. To są eksperymenty, które każdej nocy fotografują te same obszary nieba. Jakby porównujemy nowe zdjęcia ze zdjęciami archiwalnymi, i przyglądamy się, co tam się dzieje w danym fragmencie nieba. Tak? Czy jakieś obiekty się pojawiają, to mogą być, nie wiem, wybuchy gwiazd supernowych, czy jakieś inne kosmiczne eksplozje. Możemy też szukać obiektów, które się poruszają, czyli właśnie asteroid, planetoid, komet. W szczególności jakby jesteśmy zainteresowani poszukiwaniem asteroid, które mogą się zbliżyć do Ziemi albo mogą uderzyć w Ziemię, tak? Po to, żeby jak najwcześniej wykryć takie zagrożenie i zadziałać. Jeśli chodzi o takie obserwacje, to satelity, które poruszają się na niebie, powodują właśnie takie smugi, takie właśnie linie, gdzie zasłaniają część gwiazd, część obiektów, które moglibyśmy obserwować normalnie. W naszej pracy zajmujemy się analizą obserwacji zebranych przez amerykański przegląd nieba Zwicky Transient Facility, w skrócie ZTF. To jest projekt, który jest realizowany w amerykańskim obserwatorium Palomar. Nasz teleskop znajduje się w Kalifornii i każdej pogodnej nocy obserwuje całe dostępne niebo. W szczególności jakby dążymy do tego, żeby obserwować każdy fragment nieba co dwie noce. Po to właśnie, żeby szukać właśnie obiektów wybuchających albo obiektów, które się poruszają na niebie. Co bardzo ważne, jakby pole widzenia naszego teleskopu, pole widzenia teleskopu ZTF jest ogromne, bo ono jest 200 razy większe niż rozmiar tarczy Księżyca w pełni. Także na jednym takim zdjęciu możemy obserwować nawet kilkanaście milionów gwiazd. I oczywiście, jeżeli taki satelita przechodzi nam przez pole widzenia, powoduje, że część z tych gwiazd jest jakby niedostępna, niewidoczna. I po prostu możemy przegapić jakieś zjawiska, które zachodzą w tym obserwowanym przez nas fragmencie nieba. I teraz spojrzeliśmy na nasze archiwalne obserwacje wykonane między listopadem 2019 roku a wrześniem 2021 roku i po prostu policzyliśmy, ile tych satelitów widać i jaki one wywierają wpływ na nasze obserwacje astronomiczne. No i przykładowo w 2019 roku, kiedy satelitów Starlink było jeszcze stosunkowo niewiele, no powiedzmy około 0,5% naszych obserwacji, które wykonywaliśmy w trakcie zmierzchu lub świtu, czyli właśnie tuż przed wschodem albo tuż po zachodzie Słońca, na zaledwie 0,5% obrazków widzieliśmy właśnie ślady satelitów. Obecnie no to już jest 18%. Także to jest jakby przeogromny skok i widać, że rzeczywiście coraz więcej obserwacji, które wykonujemy, jest w pewnym stopniu właśnie, nie chcę powiedzieć zniszczonych, ale w pewnym stopniu jakby zanieczyszczonych właśnie przez ślady satelitów. No i ponieważ spodziewamy się, że tych satelitów będzie więcej i więcej, tak, do 2027 roku spodziewamy się ponad 10 tysięcy Starlinków, wtedy no już praktycznie wszystkie nasze obrazy, które zbieramy właśnie wieczorem albo rano, będą zawierały co najmniej jeden taki ślad satelity. Czyli jakby no widać, że to jest duży problem, że coraz więcej jakby obserwacji będzie w pewien sposób niszczone.
Państwo wyraźnie wyliczyli w tej pracy, że dane zbierane między listopadem 2019 a wrześniem 2021 pozwoliły na wykrycie 5301 smug wywołanych przez satelity Dokładnie, Starlink, a właśnie obecnie na orbicie jest zaledwie procent tego, co jest planowane. Co więcej, kiedy zaczynaliście, to też było ich znacznie mniej niż jest w 2021. To też pokazuje, jak ten problem, jak rozumiem, narasta. Chciałabym jeszcze zapytać, czy same obserwacje o zmierzchu czy o świcie, bo wtedy, jak rozumiem, Starlinki są szczególnie widoczne, to jest jakaś rzecz szczególna dla Was?
Dokładnie tak. W zasadzie mamy jakby specjalny program naukowy, który jest poświęcony właśnie obserwacjom nieba w trakcie zmierzchu albo w trakcie świtu. Dodatkowo specjalnie obserwujemy fragmenty nieba, które znajdują się na niebie blisko Słońca. To właśnie po to, żeby poszukiwać asteroid albo komet, które nadchodzą w stronę Ziemi z tego kierunku od Słońca. Dlatego, że te obiekty, które znajdują się blisko Słońca na niebie, one znajdują się jakby wewnątrz orbity Ziemi. Czyli obiekty takie bliskie Ziemi, które znajdują się jakby na zewnątrz orbity Ziemi, one w zasadzie, większość z nich jest już odkryta, skatalogowana i takie największe planetoidy, które kiedykolwiek mogą się zbliżyć do Ziemi, są już znalezione. Ale jakby bardzo mało jest cały czas wiadomo na temat tych obiektów, które krążą wokół Słońca wewnątrz orbity Ziemi i dlatego właśnie te obserwacje są bardzo ważne z naukowego punktu widzenia. Tak? Chcemy znaleźć wszystkie planetoidy, asteroidy, które mogłyby zagrozić Ziemi.
Tylko że firma Elona Muska przekonuje, że Starlink to liderzy w branży innowacji, która ma na celu zmniejszenie jasności satelitów właśnie i przez to zminimalizowanie wpływu na astronomię. Piszą u siebie na stronie, że przyciemniają satelity, dzięki czemu nie przeszkadzają one obserwatoriom, teleskopom po prostu. No to jak to jest z tą osłoną i przyciemnianiem Starlinku? Sprawdzaliście to?
Tak, to też również sprawdziliśmy. Rzeczywiście to, co jest jakby bardzo budujące, to to, że SpaceX nie zamyka się na te wszystkie uwagi krytyczne, które płyną ze środowiska naukowego i jakby próbuje działać. Inżynierowie z tej firmy testowali różne strategie, które pozwoliłyby na zminimalizowanie jasności tych satelitów, no i dzięki temu jakby zminimalizowałoby wpływ na prowadzenie obserwacji astronomicznych. Jedną z takich prób było jakby pociemnienie satelitów. Elementami, które odbijają najwięcej światła, które są najjaśniejsze, są takie anteny znajdujące się na dolnej części satelity. Rzeczywiście w 2020 roku inżynierowie ze SpaceX zastosowali jakby takie pociemnioną farbę czy pokrycie tych anten, które no, rzeczywiście doprowadziło do tego, że te satelity stały się słabsze, ale jednocześnie te anteny zaczęły się nagrzewać i ten pomysł został zupełnie porzucony przez SpaceX. Kilka miesięcy później pojawiło się inne rozwiązanie. Zamontowano takie specjalne osłony, które po prostu zasłaniają ścianę satelity, czy to dolną część satelity, od światła słonecznego. No i przez to jakby znacznie mniej światła jest odbijane w kierunku Ziemi. Teoretycznie te satelity powinny być słabsze. Dzięki naszym obserwacjom mogliśmy to dokładnie sprawdzić. W szczególności no, w naszej pracy pokazujemy, że satelity nowej generacji, które są wyposażone w te osłony, są około 5-krotnie słabsze niż te oryginalne satelity. Także rzeczywiście widać, że te techniczne nowinki, które są wprowadzane przez SpaceX, działają i pomagają w niwelowaniu czy tam minimalizowaniu tego problemu. W szczególności no, nasze obserwacje pokazują, że średnia jasność satelitów wyposażonych w te osłonki to jest 6,8 magnitudo. I teraz jakby, co jest ważne, najjaśniejsze gwiazdy, które obserwujemy gołym okiem na niebie, mają jasność w jednej wielkości gwiazdowej jednego magnitudo. A najsłabsze obiekty, które możemy zobaczyć gołym okiem gdzieś w bardzo ciemnym miejscu, kiedy wyjedziemy poza miasto, one mają jasność 6 magnitudo. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, skąd to się bierze, bo jakby ta skala jasności, to ona pochodzi jeszcze ze starożytności. Ważną rzeczą jest to, że satelity, które są pociemnione, właśnie mają jasność 3,8 magnitudo, one są słabsze niż ta jasność graniczna obserwacji gołym okiem, dzięki czemu jakby satelity stają się niewidoczne dla ludzkiego oka, nie będą nam psuły wyglądu nieba przy takich obserwacjach gołym okiem.
To mnie akurat cieszy. Jakiś czas temu pamiętam, jak Starlinki właśnie, to rozumiem, że te starego typu, przelatywały nad Polską i można było sobie je obejrzeć, takie łańcuchy właśnie świecących jasnych punktów. I
tak, tak.
Niektórzy się zachwycali, a ja się łapałam za głowę.
Niektórzy się zachwycają, ale niektórzy się boją, bali, że gdy będzie 40 tysięcy takich jasnych punktów na niebie, to w zasadzie całe nasze wyobrażenie o tym majestatycznym, statycznym niebie się zmieni, bo to niebo będzie zanieczyszczone właśnie takimi jasnymi punktami, które się non-stop gdzieś tam poruszają. Także rzeczywiście ważna rzecz jest taka, że dzięki tym nowinkom technicznym satelity są słabsze niż granica widoczności gołym okiem. Nie będziemy mogli ich zobaczyć gołym okiem, kiedy one są na tej orbicie takiej już ostatecznej, ale cały czas one są zbyt jasne dla obserwatoriów astronomicznych. Rzeczywiście one są niewidoczne dla ludzkiego oka, ale są widoczne w naszych teleskopach i w naszych detektorach. Chcielibyśmy, żeby te satelity były jeszcze troszkę słabsze, po to właśnie, żeby ich wpływ na prowadzenie obserwacji był możliwy jak najmniejszy.
No właśnie chciałam zapytać, czy czulsze obserwatoria niż ZTF, z którego bazy danych korzystaliście, mogą być jeszcze bardziej narażone na kłopoty w związku ze Starlinkami? Poinformowałam patronów Radia Naukowego o tym, że będziemy rozmawiali i poprosiłam o pytanie. Jedno z pytań właśnie jest od pana Pawła, który pyta... czy jeśli im większy teleskop, to tym gorzej? Co z ekstremalnie wielkim teleskopem, który jest budowany? Czy w takim razie jego budowa ma sens? Takie pytanie.
Tak, to prawda, że teleskop projektu ZDF, który wykonał obserwacje, które analizowaliśmy, jest takim teleskopem stosunkowo niewielkim, jak na standardy astronomiczne, bo to jest teleskop o średnicy 1,2 metra. Czyli taki stosunkowo niewielki, ale cały czas bardzo prężnie działa naukowo. Natomiast rzeczywiście im teleskop większy, tym on zbiera więcej światła, więc jakby potencjalnie negatywny wpływ takich satelitów na obserwacje prowadzone przez duże teleskopy jest większy. Największe zmartwienie, które mają astronomowie, to jest za kilka lat, mniej więcej za 2 lata, spodziewamy się, że w Chile zacznie działać tak zwane obserwatorium imienia Very Rubin. To jest teleskop, który w zasadzie ma podobne cele naukowe jak teleskop ZTF, czyli on będzie, to jest teleskop budowany w Chile, na półkuli południowej i on też ma w planach obserwowanie całego nieba w poszukiwaniu obiektów, które się zmieniają, tak? Które zmieniają swoją jasność, obiektów, które się poruszają. W szczególności obiektów, które mogą się zbliżać do Ziemi. Teleskop właśnie Very Rubin będzie miał takie bardzo duże pole widzenia, będzie mógł na jednym zdjęciu też obserwować miliony gwiazd, ale problem jest taki, że jego lustro będzie miało średnicę ponad 8 metrów, czyli ten teleskop będzie bardzo czuły i rzeczywiście obawiamy się, że gdyby takie satelity były zbyt jasne, one powodowałyby, że cały obrazek, który jest zbierany przez ten teleskop Very Rubin, byłby w zasadzie bezużyteczny. I to jest jakby największa obawa astronomów, że one niszczyłyby jakby cały obrazek zbierane przez ten teleskop Very Rubin. I dlatego właśnie pojawiła się taka liczba 7 magnitudo. Chcielibyśmy, żeby Starlinki były słabsze niż 7 magnitudo, niż 7 wielkości gwiazdowych. Właśnie wtedy szacujemy, że one nie niszczyłyby całych obrazków zbieranych przez teleskop Very Rubin. One by tam rzeczywiście zasłaniały część obrazu i część obrazu byłaby bezużyteczna, ale można byłoby jakby wyciągać informacje z pozostałej części obrazu. Natomiast gdyby one były jaśniejsze niż te 7 magnitudo, no to wtedy cały obrazek byłby w zasadzie bezużyteczny i to jest największe zmartwienie. Także rzeczywiście te działania, które SpaceX podjęło, no rzeczywiście pokazuje, że no one działają, tak, że te satelity są słabsze i rzeczywiście jesteśmy blisko tego celu postawionego na co do obserwacji właśnie za pomocą Very Rubin.
To miło, że Starlink się wykazał wyjściem do przodu wobec astronomów. Inaczej pewnie mieliby bardzo poważne problemy wizerunkowe, ale pytanie, czy mieliby problemy prawne? No bo jest efekt państwa badań i są konkretne dane i jak rozumiem coś w rodzaju zaleceń, jakie można firmie Elona Muska czy innym, o których pan wspominał, OneWeb i tak dalej, czy następnym, który miałby takie pomysły, można przedstawić takie rekomendacje. Ale czy to można ubrać w formę takich twardych zaleceń, prawa, że trzeba wypełnić jakieś normy? Są na przykład normy środowiskowe, no to może powinny być normy kosmiczne, normy astronomiczne. Jak to jest, jeśli chodzi o prawo w kosmosie? Czy ktoś może coś Elonowi Muskowi i reszcie kazać?
No niestety jest tak, że przestrzeń kosmiczna i ten przemysł kosmiczny jest jakby w dużym stopniu jeszcze nie uregulowany przez prawo. I w zasadzie istnieje tylko jeden traktat o przestrzeni kosmicznej z lat 60., który mówi, że państwa, które podpisały ten traktat, zobowiązują się do tego, że nie będą umieszczać w kosmosie broni masowego rażenia. Tak? Natomiast gdyby jakaś firma czy jakiś ekscentryczny miliarder chciałby umieścić na orbicie śmieciarkę pełną piasku, to w zasadzie nie ma żadnego prawa, które by mu to zabraniało. Firmy takie jak SpaceX czy OneWeb czy inne firmy, które chciałyby instalować na orbicie satelity komunikacyjne, muszą prosić o zgodę na wystrzelanie swoich satelitów. To dlatego, że oni muszą prosić o przydzielenie pewnej częstotliwości, na której mogą przesyłać informacje z i do satelity. Czyli każda firma, która chciałaby działać na terenie Stanów Zjednoczonych, musi wystąpić o zgodę do odpowiedniego urzędu, do Federalnej Komisji Łączności. Oni takie częstotliwości przydzielają. Kiedy firma aplikuje o przyznanie częstotliwości do tego urzędu, musi też w tej swojej aplikacji zawrzeć informacje o tym, jak oni się pozbędą tych swoich satelitów, kiedy one przestaną działać. Rzeczywiście prawo amerykańskie wymusza na tych firmach pozbycie się swoich satelitów w ciągu 25 lat od momentu, kiedy one przestaną działać. I rzeczywiście na przykład w przypadku SpaceX oni jakby specjalnie umieszczają te swoje satelity na niskiej orbicie, bo wiedzą, że kiedy one przestaną działać, to i tak jakby naturalnymi siłami no te satelity spadną po 5 latach. I w zasadzie to jest jedyne takie wymaganie prawne, które taka firma musi spełnić, żeby swoje satelity umieścić w kosmosie.
A pan uważa, że jakie powinny być te zalecenia, czy jakie powinny być warunki do spełnienia? No spodziewam się, że rozmawiacie o tym intensywnie w środowisku.
Dokładnie tak.
To nagle po prostu coś wam ładuje się przed teleskopy, co tam ma być?
Środowisko astronomiczne rzeczywiście współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych i oczywiście chcielibyśmy dążyć do tego, żeby powstało prawo, które jakby regulowałoby te kwestie. Obecnie to w zasadzie to tylko jest no takie gentleman agreement, tak? Czyli możemy współpracować, rozmawiać z firmami, które umieszczają swoje satelity w kosmosie i rzeczywiście one z nami współpracują i starają się rzeczywiście minimalizować efekty swoich satelitów, natomiast nie ma prawa, tak? No i niektórzy tak zastanawiają się, prawda, czy możemy powiedzieć, że kosmos to jest właśnie środowisko i jakieś takie ograniczenia, które regulują zanieczyszczenie środowiska, czy jakby można pociągnąć takie satelity pod takie prawo, albo czy możemy powiedzieć, że kosmos to jest nasze dziedzictwo ludzkości i Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna chronić nasze dziedzictwo ludzkości, powinna chronić właśnie wygląd nieba. No oczywiście to są takie dyskusje, powiedzmy, nie chcę powiedzieć naukowe, natomiast rzeczywiście no widać, że brakuje takiego prawa, które rzeczywiście regulowałoby te kwestie i no mamy nadzieję, że w ciągu kilku lat to się może zmienić.
Czyli co, przydałby się jakiś taki nowy traktat, nowa duża umowa międzynarodowa, przemyślenie tego wszystkiego?
No, oczywiście to może być umowa międzynarodowa, ale prostszym rozwiązaniem byłoby to, że jakby wymaganie, że każda firma, która chciałaby wystrzelić taką flotę satelitów, żeby oprócz opisu tego, jak oni się będą tych satelitów pozbywać, kiedy one przestaną działać, powinien też jakby zawrzeć opis tego, jakie one będą miały jasność, jakie jakby działania podejmują w stosunku do tego, żeby minimalizować wpływ tych satelitów na jasność nieba, na prowadzenie obserwacji astronomicznych.
Inny z patronów, pan Paweł, zwrócił uwagę na to, że w zasadzie, gdyby wziąć pod uwagę to, jak długo nam służy, że te koszty wystrzelenia takiego teleskopu na orbitę nie są aż takie duże. Teraz wystrzeliliśmy Webba, może po prostu trzeba inwestować w obserwacje wyłącznie na orbicie. Może już zmierzch nadchodzi powoli obserwacji z powierzchni Ziemi.
Powiem tak, że dużo osób rzeczywiście myśli, że jeżeli teleskop jest umieszczony w kosmosie, to w zasadzie on jest bezpieczny. Co wcale nie jest prawdą, bo tutaj pani wspomniała teleskop kosmiczny Hubble'a. On znajduje się właśnie na takiej niskiej orbicie wokół Ziemi na wysokości, o ile dobrze pamiętam, 540 km nad powierzchnią Ziemi. A Starlinki są 10 km wyżej. Czyli może być tak, że rzeczywiście taki satelita przeleci przed polem widzenia teleskopu Hubble'a i zniszczy obserwacje. I rzeczywiście w mediach społecznościowych 2 lata temu krążyło takie zdjęcie wykonane właśnie za pomocą teleskopu Hubble'a, gdzie widać taką wielką smugę chińskiego satelity, który no właśnie przylatywał tuż nad teleskopem kosmicznym Hubble'a, akurat w tym kierunku, gdzie on patrzył się na niebo. Także nawet takie teleskopy, które są umieszczone w kosmosie, one nie są całkowicie...
No ale Webba nikt nie ruszy.
No Webba nikt nie ruszy. Rzeczywiście teleskop kosmiczny Webba znajduje się tak daleko, 1,5 miliona kilometrów od Ziemi rzeczywiście, że satelity nie stanowią problemu. Natomiast no, koszt wyniesienia teleskopów na taką odległość są cały czas astronomiczne. Tak? Teleskop Jamesa Webba to są koszty rzędu miliardów dolarów i po prostu nie stać nas na to, żeby wszystkie obserwatoria astronomiczne wysadzić w kosmos i gdzieś tam na orbitę. Oczywiście w przewidywanej przyszłości jakby ciężko sobie wyobrazić, żeby wszystkie obserwacje były prowadzone wyłącznie z kosmosu. To dlatego, że ilość danych, które możemy przesyłać właśnie z kosmosu na Ziemię jest ograniczona. Takie teleskopy jak teleskop ZDF albo teleskop Rubin, one produkują terabajty danych. Te dane muszą być analizowane niemal natychmiastowo i nie ma obecnie przynajmniej takich technologii, które umożliwiłyby po prostu wysadzenie tego wszystkiego w kosmos i przeprowadzenie się na orbitę.
To jakby pan to wszystko podsumował, bo mamy dużo elementów. Z jednej strony zwracał pan uwagę na to, że ta niższa orbita jest lepsza dla was jako dla astronomów, że firma Muska poczyniła pewne kroki, żeby Starlinki były ciemniejsze. Z drugiej strony mamy i te informacje, że w zasadzie trochę jest no, dziki zachód, można powiedzieć, w tej przestrzeni kosmicznej i niemalże można tam robić, co się chce. Z trzeciej mamy właśnie te super czułe teleskopy, którym może wiele rzeczy przeszkadzać, a kto wie, może zbudujecie jeszcze bardziej czułe teleskopy i ta magnituda 7 będzie jednak zbyt jasna. Jak pan widzi przyszłość, jeśli chodzi o obserwacje?
Oczywiście z punktu widzenia astronomii najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby tych satelitów w ogóle nie było, ale oczywiście to jest nierealistyczne marzenie i wiemy, że to jest nierealistyczne, dlatego najważniejszą rzeczą jest to, żeby współpracować razem z firmami, które wystrzeliwują satelity i z politykami, którzy kreują prawo i politykę. I rzeczywiście przykład, o którym pani mówi, przykład SpaceX, on jest pozytywny, dlatego że cały ten zły wpływ satelitów na obserwacje astronomiczne jest minimalizowany właśnie dzięki tej współpracy między środowiskiem astronomicznym a tą firmą. Tak? Czyli dzięki temu, że SpaceX zdecydowało się zamontować osłony, satelity są słabsze, dzięki temu, że te satelity są na stosunkowo niskiej orbicie, one są widoczne, ale tylko przez krótką część nocy. Także widzę to, że oczywiście możemy wprowadzać rozwiązania prawne, ale obecnie jakby najlepszym rozwiązaniem na to wszystko jest taka współpraca między środowiskiem naukowym a firmami, które chciałyby umieścić na orbicie swoje urządzenia.
I ma pan poczucie, że firmy słuchają tego, co mówi środowisko naukowe?
No pytanie, czy one są bardziej zainteresowane tym, co mówi środowisko naukowe, czy ich obrazem, PR-em i tak dalej, ale na razie widać, że jakby jest chęć współpracy między tymi firmami a środowiskiem astronomicznym.
Będziemy patrzeć na ręce tym firmom, na pewno. Bardzo dziękuję za rozmowę i gratuluję publikacji w Astrophysical Journal Letters, publikacji pracy Międzynarodowego Zespołu Astronomów kierowanego właśnie przez doktora Przemysława Mroza. Ten zespół zbadał, w jaki sposób Starlinki wpływają na prowadzenie obserwacji astronomicznych z powierzchni Ziemi. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę, dziękuję. Do widzenia państwu.
Radio Naukowe.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie rozmowy do końca. Tradycyjnie dajcie znać, jak się Wam podobało, jakie inspiracje, jakie refleksje, jakie wątpliwości. Powiem Wam, że ta rozmowa mnie podsunęła kolejny duży temat: do kogo należy kosmos? Ciekawe, prawda? Takie zagadnienia prawne, międzynarodowe, ale też jakoś tam chyba filozoficzno-ogólnoludzkie. Chcielibyście taki odcinek? Dajcie znać. Tymczasem w następnym odcinku, czy też epizodzie numer 80, temat historyczny będzie, uwaga, o masonach. Skąd się wzięli? Jakie mieli i mają cele, jak wyglądają ich rytuały i wewnętrzne zasady i oczywiście padnie też rytualne pytanie, czy masoni rządzą światem, aczkolwiek myślę, że odpowiedź może Was trochę zaskoczyć. Gościem Radia Naukowego będzie Wolnomularz z wieloletnim doświadczeniem. Do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!